14 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej jest sporo żużla, jeszcze więcej koszykówki oraz siatkówka. Startujemy z czarnym sportem. Żużlowcy Falobazu Zielona Góra przegrali dzisiaj na wyjeździe z Pogłonią Leszno 31-59 w swoim pierwszym tegorocznym sparingu. W składzie Falobazu zabrakło dzisiaj Patryka Dudka, który dopiero powraca po izolacji po zakażeniu koronawirusem. Nie było także dzisiaj Mateja Żagara, który miał problemy z żołądkiem. Jakby tego było mało, kontuzji w tym meczu doznał Mateusz Tonder, który będzie wyłączony na przez kilka pierwszych meczów sezonu. Kontuzja Tondera to dokładnie złamanie kości przedramienia lewej ręki. On upadł na tor w piątym biegu. Wstał, ale już nie kontynuował jazdy, pojechał do szpitala na badania. No i właśnie tam taką diagnozę usłyszał. Przebieg meczu, tylko pierwszy bieg na remis. Później miejscowi objęli prowadzenie, którego nie oddali już do samego końca. Po 7 wyścigach popularne biegi prowadziły 29-3. Przed biegami nominowanymi 50-28. Najwięcej, bo po 8 punktów dla Falobazu zdobyło 3 zawodników: Max Frick, Damian Pawliczak i kapitan Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz, co ciekawe, miał dzisiaj startować w Bydgoszczy, no ale zawody o nazwie Kryterium Masów, bardzo znany, tradycyjny turniej, dzisiaj nie doszedł do skutku ze względu na warunki atmosferyczne, został przełożony na jutro. No i kapitan zamiast w Bydgoszczy wystartował ostatecznie w Lesznie. O Tonderze już wspominałem. Ponadto w zielonogórskiej drużynie punktowali Czech Jan Kwech 3 punkty. Jakub Osyczka to jest jedyny młodzieżowiec, który dzisiaj punktował. 2 oczka tego zawodnika bez punktu zakończyli z kolei ten dzisiejszy sparing pozostali zielonogórscy młodzieżowcy Nail Tuft, Fabian Ragus. Oni po 3 razy na torze wystąpili. Także raz pojawił się rezerwowy Kacper Grzelak, ale zanotował upadek. Po dzisiejszym sparingu Jacek Białogłowy rozmawiał z trenerem Falobazu Zielona Góra Piotrem Żyto, który ocenił występ chociażby poszczególnych zielonogórskich zawodników.
Falubas jest po pierwszym meczu sparingowym z Unią Leszno. 31-59 przegraliście. Wysoka wasza porażka. Oczywiście odezwą się głosy, które zaraz zaczną mówić, że no tak, tak, Falubas, wiadomo, kandydat do spadku i tak dalej, i tak dalej. Zostawiam te głosy na boku, bo myślę, że to bez sensu po pierwszym sparingu w ogóle takie obserwacje czynić. Natomiast, okej, pana pytam, jakie są pańskie pierwsze obserwacje po tym dzisiejszym meczu sparingowym pańskiej drużyny? Co pan tam dzisiaj dostrzegł? Co pan zobaczył? Na co warto nawet kibicowi po prostu zwrócić uwagę po tym sparingu?
No tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że Unia jechała w optymalnym składzie, tak? U nas nie jechał Żagar, bo się miał lekkie problemy z żołądkiem i nie jechał Patryk z wiadomych względów, dlatego no tym składem no, pojechaliśmy na tyle, wydaje mi się, można było, bo Piotr Protasiewicz po pierwszych nieudanych biegach dokonał tam korekty w sprzęcie, 2 wyścigi wygrał, fajnie pojechał, również Max Frick minął Sejfudinowa na krestę, no to też coś znaczy, to nie jest jakiś tam sprawa łatwa, tak?
No Protasiewicz wydaje mi się, jak patrzyłem na program, że też z dość dobrymi przeciwnikami wygrywał, tak?
No właśnie mówię, że wygrywali, no Protasiewicz same ciężkie biegi miał, tak? Początek miał 1-1, ale no mówię, to jest doświadczenie zawodnika, umiał przekładać sobie motocykl, ustawić tak, że pozostałe wygrał 2 i to naprawdę fajnie, także tutaj bym się o to nie martwił, a jeszcze nie jechał jednego biegu więcej, tak, bo wyjechał tylko w 4 wyścigach, podobnie Frick, także no to jest testowanie sprzętu, jazda z mocnym zespołem i myślę, że na jego tle też nie wypadliśmy tak najgorzej, bo jeszcze jechał bardzo fajnie dzisiaj Pawliczak Damian. No szkoda Mateusza Tondera, bo...
No właśnie, co z nim? Bo upadł tam i wstał wprawdzie o własnych siłach, ale nie jechał później.
No nie jechał, potem mu się słabo trochę zrobił, pojechał do szpitala. Okazało się, że ma kontuzję lewej ręki, kości przedramienia, także wraca do Zielonej Góry. Jutro już będzie wiadomo, czy pójdzie na operację, czy to jakoś inaczej korygowane, to doktor Zapotoczny podejmie decyzję. Ma prześwietlenia, ma wszystko, także traciliśmy tego zawodnika na pierwsze kolejki. No niemniej jednak Pawliczak i Janek Kwach też widać było, że walczy, że agresywnie jedzie. No, nie było widać tego może po punktach, ale potracił trochę na trasie, popełniał błędy, ale nie wyciągałby daleko idących wniosków. No, myślę, że w jutrzejszym rewanżu, gdzie pojedzie Izagar, być może z jakiś wyścig Patryk Dudek, to też będzie inaczej.
Okej, a niech pan powie, bo pan użył sformułowania, że wiadomo co z Dudkiem, a nam nie wiadomo co z Dudkiem, to jakby pan mógł powiedzieć, czy chodziło o to, że...
Miał przecież, areszt domowy.
Jasne.
Po koronawirusie. No jeszcze nie siedział na motocyklu.
Ale zgłosił się do kryterium MAS-ów i miał jechać tymczasem? Wiem, że kryterium jest odwołane oczywiście, natomiast...
Była możliwość, a nie możliwość, bo myśleliśmy, że uda się wcześniej, nie udało się, dlatego w kryterium nie pojechał i siedział w domu, także tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Jutro rano będzie jeszcze, potrenuje sobie, bo jutro już może z domu wyjść, potrenuje. Zobaczymy, czy będzie w stanie pojechać już, na tyle dobrze będzie jeździł, że będzie się czuł na siłach, żeby pojechać w sparingu. Jeśli nie, to będzie trenował w środę. W czwartek mamy też jeszcze trening u siebie, całej drużyny i myślę, że będzie już na ligę gotowy.
A niech pan powie, mieliście mieć dwa sparingi z Orłem Łódź, to ich nie ma?
Nie ma, dlatego że Orzeł Łódź ma problemy z torem, z przygotowaniem toru. To wszystko tak się kręci. No, gdzieś dzwoniłem z Wrocławiem, rozmawiałem na początku, bo tak, potem mówią, że nie, no i trudna sprawa. Zresztą teraz jest troszeczkę taka sytuacja, że kluby pierwszoligowe też muszą robić badania przed sparingami. My też musieliśmy zrobić przed sparingami. Na kolejne badania musimy zrobić przed ligą, także jest to podwójny koszt i też nie wszyscy się na to chcą zgodzić. I to są pieniążki, tak?
Jasna sprawa. I niech pan jeszcze powie o tych młodych chłopakach, bo wiadomo, że będziemy patrzyli na tych młodych chłopaków, juniorów pańskich, na Tufta, Osyczkę i Ragusa, którzy jeździli dzisiaj we trójkę, jeśli chodzi o tą tak zwaną formację juniorską. O nich jakieś słówko?
Tak, widać było takie zdenerwowanie. Myślę, odniosłem wrażenie, że nie są sobą dzisiaj, bo na treningach jechali naprawdę poprawnie i to im wychodziło dzisiaj, bo przyszła trema, tak jakby w lidze jechali. Na szczęście to był tylko sparing i mam nadzieję, że jutro już się troszeczkę inaczej podejdą do tego kolejnego sparingu i będzie coraz lepiej, bo jadą naprawdę na treningach poprawnie. No tutaj wiadomo, Leszczynia nie byli u siebie. Zobaczymy, jak jutro nasi na swoim torze pojechali.
Tyle trener żużlowców Falubazu Zielona Góra Piotr Żyta. Jak słyszeliśmy, jutro będzie rewanż przy W69, dokładnie o godzinie 18. Chwila muzyki i następnie sprawdzimy, co słychać w Stali Gorzów. 25 minut po godzinie 21. W magazynie sportowym Radia Zachód nadal będziemy rozmawiać o czarnym sporcie, ale przeniesiemy się z południa naszego województwa na północ. Dla żużlowców moich Bermudów Stali Gorzów ostatni tydzień przed inauguracją PGE Ekstraligi będzie bardzo intensywny. Jeżeli pogoda pozwoli, to żółto-niebiescy wyjadą na swój tor, który ma już, co istotne, przywróconą licencję, bo jak mówiliśmy kilkanaście dni temu, ta licencja wygasła na wniosek Speedway Ekstraligi. Powodem były prace prowadzone przy rozbudowie lóż. Na razie jednak jest to tylko zezwolenie na organizację treningów i sparingów. Jak usłyszeliśmy w klubie, decyzja co do organizacji meczów zapadnie po wizycie specjalnej komisji 7 kwietnia. Natomiast wracając do planów Stali, to w czwartek w Toruniu odbędzie się sparing przeciwko tamtejszemu Apatarowi. O aktualnej sytuacji drużynowych wicemistrzów Polski Filip Górecki rozmawiał dzisiaj z trenerem Stali Stanisławem Chomskim.
Ostatni tydzień z dreszczykiem emocji czy z dozą niepewności przed inauguracją?
To nie pierwszy raz przeżywamy tą taką sytuację, że inauguracja się zbliża dużymi krokami, jak jest tak co roku. Są różne do tego związane sytuacje. Jeżeli chodzi o planowanie treningu, sparingów, do tej pory reżyserowała tylko pogoda. Od roku czasu jest jeszcze inny przeciwnik, czyli pandemia, i trzeba sobie z tym radzić, ale jesteśmy mądrzejsi o rok doświadczeń, także trzeba nauczyć się po prostu z tym żyć.
Jak sobie będziecie z tym radzić w tym tygodniu, czyli jaki plan na ten tydzień, jeżeli chodzi o wyjazdy na tor, sparing, sparingi?
No praktycznie cały czas jesteśmy gotowi do treningu na naszym torze, no ale aura jak do tej pory się sprawdzała, tak od wczoraj się nie sprawdza, dzisiaj nie miało padać, a pada. Czekamy, co się wydarzy. Plany mamy, wszystko jest poplanowane. W każdej chwili gotowości zawodnicy, niektórzy będą uczestniczyli już w jakichś tam turniejach hasów, czy tak jak Wiktor zaliczył pierwsze jazdy w Gdańsku, będziemy mieli sparing jeszcze w tym tygodniu. No tydzień intensywny.
No właśnie jutro, środa, prognoza optymistyczna. Kwestia licencji też już jest załatwiona, czyli można teoretycznie by wyjechać w tym tygodniu?
Nie, my może mogliśmy wyjechać już od czwartku, no ale wiadomo, z różnych przyczyn tej licencji nie mieliśmy. Także wszystko, jeśli chodzi o problemy natury regulaminowej, zostały spełnione. Czekamy tylko na pogodę.
Która może być dobra w czwartek, sparing, tak?
Tak, sparing miał być we wtorek, ale przesunęliśmy razem z Tomkiem Bajerskim na czwartek po to, żeby mogły uczestniczyć w pełnym składzie. No jak się przeczy, to z rywalem, który jest w swoim optymalnym zestawieniu. Być może jeszcze tu w piątek też coś zrobimy. To wszystko jest, jak to się mówi, diametralnie. Sytuacja się zmienia. Wszystko zależy od różnych elementów, które wpływają na zaplanowanie tego tygodnia.
Będzie pan chciał w tym sparingu pojechać tym układem par, jaki będzie przewidziany na mecz ligowy, czy jednak jakieś może próby będą inne?
A jeszcze nad tym się nie zastanawiałem. To jest... Można, oczywiście, no, będzie w jakieś założenia taktyczne będą, ale jak wiemy, sparingi tym się różnią od zawodów, że można zmienić, pomodyfikować sobie sposób obsad biegowych. Także no, rama będzie, a zmian może być dużo.
Na pewno jednym znakiem zapytania jest pozycja U24. Pan już zdecydował, czy Markus Birkemols, czy Rafał Karczmarz?
Ja ciągle powtarzam, zawodnik nie może się dowiedzieć.
Ja się pytam tylko, czy pan taką decyzję podjął.
Ja nie, jeszcze raz mówię, ja się nie mogę określić w mediach. Zawodnicy dowiedzą się przed ogłoszeniem składu na mecz ligowy, choć zawsze mogą być zmiany.
A jeżeli chodzi o sposób podjęcia tej decyzji, to jest kwestia rywalizacji, treningu, czy innych okoliczności?
No, rywalizacja sportowa, no i też sprawy związane z, że tak powiem, tymi okolicznościami, które towarzyszą tym zawodnikom, zwłaszcza jednemu. Na razie ja nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, pracuję sumiennie, trenuję sumiennie, uczestniczę w pracach nałożonych tutaj obowiązków, które ma jako zawodnik, wywiązuje się na razie bez zarzutu. Także no, zobaczymy, zarząd podejmie decyzję. Jeżeli da mi wolną rękę, będę się zastanawiał nad wykorzystaniem tego.
Mówimy oczywiście o Rafale Karczmarzu, a jeżeli chodzi o postawę przygotowania, podejście Markusa Birkemozek, no, który też tu, wiadomo, się sprowadził. Jak pan jego widzi postawę?
No jest zawodnik o ogromnym potencjale, jednak no to jest niespełna 18-letni zawodnik. To jest jeszcze jego charakter się kształtuje, można powiedzieć. Bardzo chce, ale no, to wprowadzenie musi być umiejętne. Jest na takich samych szansach jak Rafał, a także kto pojedzie, no zobaczymy.
Tyle trener gorzowskich żużlowców Stanisław Chomski. Drużyna Stali rozegra pierwszy mecz inauguracyjny sezonu 2021 w PGE Ekstralidze w najbliższą niedzielę w Lesznie z aktualnymi mistrzami kraju. Także mocny pojedynek na sam początek rozgrywek. O godzinie 19:15 jest planowany ten mecz pojedynku leszczyńsko-gorzowskiego. Wcześniej tego dnia, bo o 16:30 na toruńskiej Moto Arenie miejscowy Apator ma się zmierzyć z Falubazem Zielona Góra. 26 minut dzieli nas od godziny 22:00. Przed nami spora dawka basketu na początek w wydaniu żeńskim. Od dwóch porażek rozpoczęły walkę o wielki finał Energa Basket Ligi Kobiet Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei. W rozgrywanych na weekend w Polkowicach dwóch meczach półfinałowych gorzowski zespół uległ dwa razy miejscowej drużynie CCC. Przypomnijmy, w sobotę 60-76, natomiast wczoraj 72-96. O naszych zwycięstwach zadecydowała przede wszystkim znakomita obrona. Mówił po wczorajszym spotkaniu Karol Kowalewski, trener drużyny CCC Polkowice.
Wyszliśmy zdecydowanie bardziej agresywnie w trzeciej kwarcie, w drugiej połowie. I tak naprawdę myślę, że gdzieś tam rzuty osobiste utrzymały zespół z Gorzowa w tej trzeciej kwarcie. Troszkę więcej gwizdków było po naszej stronie i to nam sprawiło problemy, ale tak zdecydowanie bardziej agresywnie zaczęliśmy trzecią kwartę. Może to jest taki frazes, ale wygrywamy dzięki dobrej obronie, bo zespół z Gorzowa wczoraj zatrzymaliśmy na 60 punktów, dzisiaj na 72 punkty. Trzeba pamiętać, że to jest według mnie bardzo silny ofensywnie zespół z bardzo utalentowanymi graczami i z tego, że dobrze bronimy, mamy możliwość zdobywać też powiedzmy łatwe punkty i trafiać otwarte pozycje.
Powodów do zadowolenia nie miał trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski, ani jedna z jego zawodniczek Agnieszka Kaczmarczyk.
No, gratulacje dla zespołu z Polkowic, bo dzisiaj był naprawdę fantastycznie dysponowany. I oczywiście jest dobrze, czy tam bardzo dobrze dysponowany rzutowo za 3 punkty ma zawodniczek. W tym momencie dzisiaj było 6 zawodniczek, które potrafiły zdobyć punkty, więc ciężko nam było skoncentrować się na jakiejkolwiek pomocy. Ciężko nam było bronić strefy podkoszowej, bo to od razu żeśmy automatycznie dostawali na 40, tam momentami to było 60 parę procent rzuty trzypunktowe i to nas troszeczkę rozbiło. No i oczywiście indywidualności, Hampton, Ellenberg, to były te sytuacje, gdzie przerwany był atak, wiadomo, ustaliśmy w ataku, powstrzymaliśmy poszczególne gry, sety, a później zostawała piłka u tych zawodniczek i one po prostu wykonywały w pewnym momencie egzekucję. No nie ma co ukrywać, że w dniu dzisiejszym jedyny pozytyw taki w mojej ocenie, przez 3/4 naprawdę żeśmy mocno walczyli i muszę tu dziewczynę na ręce Agnieszki pochwalić. Ostatnia kwarta oczywiście to ten wynik jest zdecydowanie za wysoki, bo tak to na boisku nie wyglądało, ale w pewnym momencie już tam po prostu jakby trochę ręce opadły, przestaliśmy wierzyć w to, że możemy jeszcze tutaj powalczyć i stąd taki wysoki wynik. Zostają na mecze w Gorzowie, mam nadzieję, że nie jeden. Będziemy robili wszystko, żeby pokonać zespół z Polkowic u siebie. Wierzę, że wrócimy do Polkowic. Mam nadzieję, że będzie na sali tak jasno, co najmniej jak jest tutaj, bo po prostu muszę przyznać, że dla takiego klubu, który jest w Polkowicach grający tyle lat w Ekstraklasie, moim zdaniem jest to wielki wstyd organizacyjny, jeżeli chodzi o sytuację, która została na boisku. No w pewnym miejscu to na hali w ogóle było tak ciemno, że właściwie nic nie było widać. Duży wstyd dla organizatorów tego widowiska i mam nadzieję, że jeżeli nie my, to następny zespół, który tu przyjedzie, będzie rywalizował z zespołem, który w pełnym oświetleniu. My nie przegraliśmy dzisiaj przez to, żeby była jasność. Tylko mnie denerwuje to, siedzę tyle lat w tej lidze i nieraz tutaj przyjeżdżałem. W życiu nie byłoby sytuacji, kiedy był pan Kozdroń, czy jakby był bardzo odpowiedzialny za halę pan Miłek, bo to była wielka jakość tego wszystkiego. Widać, że to gdzieś upada. Zespół jest bardzo dobry, zespół ma szansę nawet na złoty medal. Ale organizacyjne trzeba do niego dorównać.
No myślę, że tak jak trener powiedział, dzisiaj zespół z Polkowic był bardzo dobrze dysponowany, ma ogromną siłę tak samo pod koszem, tak jak i na obwodzie, ale no myślę, że były dzisiaj o wiele silniejsze mentalnie i psychicznie, na czym musimy popracować nad tym, żeby być lepszym zespołem jako jedność, jako kolektyw. Dzisiaj nam myślę, że tego trochę zabrakło. Nie ma za dużo czasu na to, żeby się jakoś przygotować do tego kolejnego spotkania, dlatego po prostu myślę, że każda z nas powinna zrobić rachunek sumienia i wyjść i dać z siebie wszystko. No na pewno będzie to trudne. Zawsze naszą największą przewagą byli kibice, których teraz myślę, że jak nigdy nam bardzo, bardzo brakuje.
Jak słyszeliśmy, teraz rywalizacja przenosi się do Gorzowa. Najbliższy pojedynek obu drużyn w najbliższą środę, 31 marca o godzinie 18. 19 minut dzieli nas od godziny 22. Będziemy nadal rozmawiać o baskecie, ale tym razem w wykonaniu męskim. Koszykarze NEJZA Stalu BC Zielona Góra, którzy wygrali rundę zasadniczą Energa Basket Ligi, już jutro rozpoczną rywalizację w pierwszej rundzie play-off. Tam spotkają się z PGE Spółnią Stargard. Przed startem tej, jak to się mówi, najważniejszej części sezonu Jacek Białogłowy rozmawiał z drugim trenerem za Stalu, Arkadiuszem Miłoszewskim.
Za chwilę zaczynają się play-offy. Co tam czuć w zespole, na treningach, podekscytowanie wśród panów trenerów też? Czy jakaś obawa może, co to będzie, bo nowy zespół ciągle budowany i tak dalej, dociera się ta drużyna, co czuć w powietrzu?
Wszystko po trochu, to co pan powiedział. Troszeczkę ekscytacja, bo czekaliśmy cały sezon na to. Troszeczkę obawa, bo wiadomo, że mamy nowy team, nowych zawodników i musimy to wszystko poskładać. Wiemy też obawa, że zespół spójni, ostatnie mecze powygrywał, tak, u siebie na wyjeździe z Polfarmą, czyli bardzo dużo tych wygranych meczów, czyli obawa jest, wiemy, że to jest ciężki przeciwnik, że to nie będzie łatwo, ale ekscytacja, takie lekkie podenerwowanie służy tylko jednemu, że przystąpisz do meczów skoncentrowanym, na takim pełnym skupieniu, z pełnym zaangażowaniem i to jest na pewno potrzebne. Broń Boże, żaden relaks, broń Boże, że to się przejdzie, to jest właśnie ważne i to jest potrzebne i czuć tą ekscytację, to lekkie poddenerwowanie, ten czas oczekiwania na pewno jest taki ekscytujący i troszkę denerwujący.
Do tej pory wygrywaliście ze Spójnią, natomiast drużyna zmieniła się bardzo za Stal Zielona Góra. Spójnia w zasadzie bez zmian od ostatniego razu, tak? Do was, Filip Matczak dotrze, do nich dołączy do składu, tak na całego nazwijmy to, tak? Czyli co? Zastal tak w troszeczkę teraz gorszej sytuacji, gorszej pozycji startuje do tych playoffów. Jak złapać w tej chwili wasze miejsce, w jakim jesteście? Bo wiadomo, jesteście na pierwszym miejscu z ósmą drużyną startujecie. Ktoś powie, faworyt stuprocentowy, ale tak słyszę głosy, ta Spójnia to tak łatwo tego nie odda za Stalowi.
No oczywiście to, co pan powiedział, że wie pan co, jesteśmy teraz, można powiedzieć, my jesteśmy na innym etapie, oni są na innym. Oni zmienili cały skład, bo zmienili bardzo dużo zawodników, tylko zrobili to dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę zaczynają już funkcjonować jako team z tymi nowymi zawodnikami. Dojdzie Filip. Filip grał już przeciwko nam na pucharze, ale teraz już można powiedzieć na pełnym gazie jest gotowy do gry i to, że występujemy z pierwszego miejsca, oni z ósmego, to jest właśnie to, ta presja, z którą trzeba sobie poradzić, ta presja, którą trzeba unieść, bo to nie jest łatwo, to nie jest tak wcale kolorowo. Wiemy, że mamy swoje problemy, bo wiemy, to przecież widać na meczach, że nie funkcjonujemy tak, jakbyśmy chcieli funkcjonować, że te dobre mecze przeplatamy bardzo, bardzo słabymi i na tym się skupiliśmy w tych ostatnich dniach pracy, natomiast nie ukrywajmy, jesteśmy w roli faworyta, jesteśmy u siebie, jesteśmy zespołem, który odniósł tylko 3 porażki w sezonie zasadniczym, tak, i to my jesteśmy faworytem, natomiast obawy, lekkie podenerwowanie, to co wcześniej powiedziałem, na pewno jest.
A niech pan powie, jeśli chodzi o naszą drużynę, Geoffrey Grossel, bo to najbardziej podstawowe pytanie w tej chwili. Wrócił do treningu bezkontaktowego, to wiemy przed weekendem, czy w weekend wszedł w kontakt?
Nie, jeszcze nie jest Jeff gotowy do gry. Czy będzie gotowy? Ciężko mi powiedzieć, raczej nie będzie gotowy na pierwszy mecz przeciwko Spójni.
A te ostatnie dni to praca na dobro obroną głównie? Tu cierpicie przede wszystkim?
Nie, wie pan co, obrona zawsze u trenera Tabaka jest na pierwszym miejscu, ale w tym tygodniu też popracowaliśmy nad atakiem. Popracowaliśmy nad naszymi mankamentami, robiliśmy dużo indywidualnego wideo dla zawodników, żeby tłumaczyć, szczególnie dla nowych zawodników, taki ten proces nauki jest w dalszym ciągu wdrażany i to dużo, dużo było bardzo, głównie wideo indywidualnego.
J-Thread. To podstawowa jednostka, mózg drużyny ze Spójni, to jest najmocniejszy punkt. Ja rozumiem, że na tych treningach to tak po tym skautingu pańskim na przykład skupiacie się na tym, jak go zatrzymywać, jak mu nie dać grać. To jest numer jeden w tej drużynie?
No tak, to jest zawodnik, który gra najwięcej minut, gra ma najwięcej piłkę w rękach, wykonuje najwięcej asyst, po prawie 9,9 na mecz, to jest bardzo, bardzo dużo. Główny kreator, oczywiście też potrafiący zdobywać punkty, wiemy, że to jest klucz, tak, to nie ma co ukrywać, że to jest klucz, bo to jest, bez niego ten zespół tak naprawdę nie funkcjonuje, on tak naprawdę jest tym motorem napędowym, zarówno w kreowaniu, jak i zdobywaniu punktów, bo potrafi zdobywać i tutaj na pewno też w naszej obronie, czy w naszej taktyce co obrony skupiliśmy się na tym, żeby jego zatrzymać. Natomiast nie oszukujmy się, że mają...
No właśnie, a inne atuty?
Gruny, tak, inne atuty to jest Cowles, który bardzo dobrze rzuca za 3 punkty. Faust, który jest nieobliczalny. Jest Mateusz Kostrzewski, który gra bardzo dobrze na 1 na 1 na pozycji 4 tyłem do kosza, przodem do kosza, potrafiący zdobywać punkty też szybkiego ataku. No i Filip Matczak, który na pewno będzie zmotywowany na zespół Zielonej Góry. Wysocy, Stili i Gudul też ma bardzo silni podkoszowi zawodnicy, czyli ten zespół jest tak naprawdę kompletny. To nie jest zespół gdzieś tam, który przypadkowo wszedł do play-off. Oni w pełni zasłużyli na to, żeby grać play-off. Mieli swoje problemy, wiemy, na początku zwolnienie trenera asystent prowadził, tak, ale w końcu się dotarli i teraz wyglądają naprawdę jak zespół i są bardzo, bardzo groźni.
Początek jutrzejszego meczu za Stalą ze Spójnią w hali CRS o godzinie 20. My nadal będziemy rozmawiać o baskecie, bo mówiłem, że dzisiaj tej koszykówki będzie naprawdę dużo, ale schodzimy właściwie o 2 szczeble niżej. Jak już informowaliśmy, koszykarze BC Swiss Kronożary zakończyli rundę zasadniczą w grupie D drugiej ligi na 3. miejscu i w pierwszej rundzie play-off, która startuje już w najbliższą środę. środę zmierzą się z Sudetami Jelenia Góra, o dotychczasowych dokonaniach żarskiej ekipy oraz o planach na najważniejszą część sezonu rozmawialiśmy z najbardziej doświadczonym zawodnikiem BC Swiss Krono, przez wiele lat występującym na poziomie ekstraklasy, Grzegorzem Kukiełką.
Sezon jak najbardziej mi się wydaje udany, chociaż mieliśmy swoje wzloty i upadki, jak to w każdym sezonie. Zaczęliśmy dobrze, seria zwycięstw, później gdzieś tam właśnie po meczu z Sokołem odeszła trochę nam forma drużynowa, spadek, później wiadomo paru zawodników COVID. Gdzieś tam później wróciliśmy do swojej gdzieś tam formy drużynowej i zaczęło się to wszystko układać i od paru meczy wszystko się tam w miarę dobrze zazębiło i zajęliśmy ostatecznie trzecie miejsce. Pierwsze byli Rycerze z Rydzyny, drugie Sokół, także z Sokołem u siebie przegraliśmy na wyjeździe, wygraliśmy, także 1-1, także trzecie miejsce jak najbardziej na pudle, brąz. Jesteśmy w miarę zadowoleni.
Jakiś mecz szczególnie panu spośród tych 20 paru gdzieś tam w pamięci utkwił, ewentualnie dlaczego?
Na pewno gdzieś tam w Międzychodzie, tak, gdzie miałem ten dzień konia, tak by można powiedzieć, lub po prostu dobry dzień, gdzie rzuciłem 42 punkty. A tak to wszystkie gdzieś tam mecze były raz lepsze, raz gorsze, ale ten gdzieś najbardziej utkwił w pamięci.
Ta druga liga spełniła pana oczekiwania? Wiadomo, że pan ma porównanie do wyższego, dużo wyższego poziomu. No właśnie, jaka jest ta druga liga?
Mniej się trenuje po prostu, tak? W pierwszej lidze, w ekstraklasie, czy w drużynach, gdzie się walczyło o awans, to treningi były codziennie, czasami po dwa. W mecz w sobotę także trenowało się przez cały tydzień, by zagrać ten mecz na końcu tygodnia. No w drugiej lidze jest trochę inaczej. 3 treningi w tygodniu plus mecz, także gdzieś tam raz forma lepsza, rzutowa, raz gorsza, ale wciąż jak to w każdej lidze, tak? Trzeba wyjść na parkiet, coś pokazać, rzucić punkty, nieważne, druga, pierwsza, ekstraklasa. Trzeba rzucać, grać.
Ale oprócz pana też kilka ciekawych zawodników z przeszłością, chociażby ekstraklasową. No w niedzielę, wczoraj do was przyjechał Kamil Hanas, także jest kilku ciekawych zawodników, z którymi można sobie porywalizować.
No dokładnie, jest Kamil Hanas był, byli bracia Bręk. Gdzieś w innej drużynie, w innej grupie jest Jakub Dłoniak w Koszalinie, Daryl Harris też przecież grał też w ekstraklasie. Klasie, także gdzieś tam parę nazwisk jest w drugiej lidze, no jak to można powiedzieć, weterani muszą gdzieś jeszcze czerpać przyjemność i gdzieś tam spełniać swoją pasję, którą się gdzieś tam realizowało całe życie.
Runda zasadnicza za wami, przed wami z kolei pierwsza runda playoff, trafiacie na Sudety Jelenia Góra, które zakończyły na miejscu szóstym tą rundę zasadniczą. No właśnie, co pan powie o tych Sudetach, jakie pan ma wspomnienia z tych meczów z rundy zasadniczej, no jakiej pan się rywalizacji po prostu spodziewał?
Jak przyszedłem i zagrałem w Żarach, to do bardzo się dowiedziałem, że to taki odwieczny rywal też z Jeleniej Góry. Odwieczny przeciwnik, więc na pewno mecze będą ciekawe. Dwa razy w rundzie zasadniczej wygraliśmy, no ale jak to w sezonie. Runda zasadnicza to już historia. Playoffy to już jest oddzielna gra, tak? Rządzą się swoimi prawami, także no zobaczymy. No. Na pewno jesteśmy mocno zmobilizowani, żeby gdzieś tam przejść pierwszą rundę, gdzie jeszcze w Żarach tego nie uczynili, także pół żartem, pół seria budujemy historię w Żarach.
Pierwsza runda szybko, bo już w środę najbliższą, a to ma znaczenie, że akurat pierwszy mecz gracie u rywala?
No na pewno, bo gramy dwa mecze tak naprawdę. Pierwszy u rywala, drugi u siebie. No zawsze były trzy mecze, dwa u siebie, ewentualnie jeden na wyjeździe. No myślę, że gdzieś tam, jakby się na tym bardziej skupić, jest to gdzieś tam niesprawiedliwe, bo zaczynamy u rywala, tak? Gdzieś po ciężkim meczu, jeżeli wygramy lub odpukać przegramy, no to już gdzieś tam ta psychologia mówi, że się zmienia, tak? Wtedy my jesteśmy pod kreską, będziemy musieli u siebie wygrać, tak? A przeciwnik wtedy już jest po pierwszym meczu. No ale takie są zasady i trzeba grać, wyrównane dla każdego i gdzieś tam celujemy w dwa zwycięstwa, no ale zobaczymy.
A dalej pan wybiega, bo jeszcze tak nawet jak rozmawialiśmy w sezonie zasadniczym, to pan mówił, że panu się marzy awans z drużyną żarską do pierwszej ligi.
Jak nadeszły już play-offy, no to mam nadzieję, że wszyscy będziemy grali w każdym meczu tak, żeby wygrać. Nie będziemy kalkulować przed meczem, czy jak jeżeli przejdziemy pierwszą rundę, czy w drugiej rundzie będziemy kalkulować, żeby przegrać. Nie, no na pewno myślę, że wszyscy gdzieś tam mają tego ducha sportowego w sobie i będą chcieli mimo wszystko wygrać każdą rundę. No ale wiadomo, im dalej w las, gdzieś wyżej, no to są te drużyny bardziej zbilansowane, jak Rycerze Rydzyna, mają wysokich. My nie posiadamy takich zawodników, bo tam najwyższy nawet nie przekracza 2 metrów. Co mogę powiedzieć? Będziemy na pewno walczyć i starać się gdzieś tam zbierać też doświadczenia. Jeżeli się nie uda awansować teraz, to będziemy bogaci w te doświadczenia w przyszłym sezonie.
Ostatnią dyscypliną, którą mówimy w dzisiejszym programie, będzie siatkówka. Już tylko 7,5 minuty dzieli nas od godziny 22. W ostatnim w tym sezonie występie u siebie drużyna Olimpii Sulęcin przegrała z Gwardią Wrocław 2-3 i wciąż nie jest pewna utrzymania się w Tauron pierwszej lidze. Dla Sulęcinian to 11 porażka w 13 rozegranych w tym roku meczach, ale w ekipie naszego jedynego lubuskiego pierwszoligowca panuje przekonanie, że ostatnie spotkanie w Kluczborku przyniesie ten założony cel, czyli właśnie utrzymanie się w rozgrywkach na zapleczu Superligi, na zapleczu Plus Ligi. O tym wszystkim Filip Górecki rozmawiał z prezesem Olimpii Łukaszem Hajcem.
Mieliśmy nadzieję, że z miłym akcentem, bo dobry wynik w Częstochowie, Krispolu. No niestety, szkoda, emocje będą do ostatniej kolejki.
No dokładnie tak. No chwała chłopakom za to, że wyszli dzisiaj naprawdę i walczyli o każdą piłkę. No szkoda, troszeczkę usiedliśmy po dyskusjach, które się wdaliśmy niepotrzebnie moim zdaniem z przeciwnikiem, który grał, mieliśmy go praktycznie na wyciągnięcie ręki, ale tam doświadczenie tych chłopaków wzięło górę. No i my troszeczkę pękliśmy w tym tiebreaku od początku, ale no mówię, no cieszymy się z tego jednego punktu, jedziemy do Kluczborka po kolejne i mamy nadzieję i wierzymy głęboko w to, że utrzymamy się w pierwszej lidze.
Czyli cały czas gdzieś tego mentalu u Was trochę brakuje takiej zimnej krwi.
No tak, no tak to wygląda, ale no mówię, no tego się uczymy przez cały sezon, tego się nie da zrobić tak, to trzeba grać, to trzeba przegrać takich sytuacji kilkanaście albo kilkaset razy, żeby się tego nauczyć. Ważne, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski i myślę, że będzie dobrze.
Ciężki jednak ten okres, ten od początku roku dla Was. Właściwie od odejścia Macieja Naliwajki to się zaczęło, tak mam wrażenie, łącząc te dwa fakty z serią porażek.
Dużo rzeczy się złożyło naraz, dużo urazów, dużo kontuzji, no i jak przegrywasz, to naprawdę tyle przegrywasz, to naprawdę ciężko o dobrą taką motywację jeszcze większą do pracy, że musisz wyjść w każdym meczu, dać siebie maksa, ciężko pracujemy, chłopacy naprawdę ciężko pracują na treningach, wychodzą na mecz, podejmują walkę i po prostu widzą, że ta ciężka praca no nie daje jeszcze tego upragnionego efektu w postaci zwycięstwa i dlatego jest to trudne, ale ja wierzę głęboko w to, bo widzę i widzę, jaką pracę wykonują ci zawodnicy i chociażby ona już dzisiaj owocuje w tych najważniejszych meczach i jestem przekonany, że widzimy obronną ręką, wierzę w to głęboko i w Kluczborku postawimy kropkę nad i, utrzymamy się w pierwszej lidze i będzie to nasze kolejne cenne doświadczenie.
Mam wrażenie, że w takiej sytuacji w kilku innych klubach to już kilka kolejek temu doszłoby do zmiany trenera, ale tu do trenera Kowalskiego jest pełne zaufanie.
Dokładnie tak, my tutaj pracujemy, nie ukrywam też, od jakiegoś momentu pomagam Tomkowi. No, tu nie może być inaczej, tu nie może być inaczej, to jest praca. My wiemy, jakie mamy cele, od samego początku gramy. Celem numer jeden było utrzymanie się w pierwszej lidze, no i ten cel jest na wyciągnięcie ręki, tak na dobrą sprawę. Wszystko leży w naszych rękach i nogach zawodników. Jestem przekonany, że oni zrobią wszystko w tym ostatnim meczu, żeby postawić kropkę nad nim.
Ostatni mecz u siebie. W normalnej sytuacji byłoby podziękowanie dla kibiców za uczestnictwo, a teraz trzeba tylko podziękować wirtualnie.
Dokładnie i tak czujemy naprawdę ogromne wsparcie naszych kibiców. To jest miłe, to naprawdę jest miłe, kiedy przegrywasz, kiedy jest ci ciężko, a idziesz na miasto, w sklepie ludzie spotykają i trzymają kciuki, naprawdę są z nami. Myślę, że nasi zawodnicy też to czują i no, to tylko jest jeden dowód, że pierwsza liga należy się do Sulęcina i mówię, zrobimy wszystko i wierzymy w to, że tak będzie.
Do Kluczborka jakoś bardzo daleko nie jest, ale zapytam, wyjazd z noclegiem czy bez?
Nie, no jedziemy dzień wcześniej, mamy trening we wtorek na hali przeciwnika, rano rozruch i no to jest mecz o wszystko. No.
Czyli prezes nie oszczędza w takim momencie?
Tu nie można oszczędzać, jeżeli chcemy grać w pierwszej lidze, to tutaj nie ma mowy, że oszczędzanie na wyjazdach dzień wcześniej.
Tyle prezes Olimpii Sulęcin Łukasz Hajec, a ten kluczowy ostatni mecz w Kluczborku z miejscowym Mickiewiczem w najbliższą środę 31 marca o godzinie 18, jak słyszeliśmy, na terenie rywala. 3 minuty dzielą nas od godziny 22. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Zaprawię wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.